Cześć! Witam Was w 20. odcinku 5. sezonu podcastu portalu realmadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się głównie pierwszym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
El Atlético en el área. Ahí está Modri, que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago, remata Ramos. Gol! Gol!
Można powiedzieć, że od początku sezonu czekaliśmy właśnie na ten mecz, na ten moment, czyli starcie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Podstawa to rewanż za zeszły rok, ale też przede wszystkim chęć pobicia mistrza i faworyta tych rozgrywek. Pewnie też drużyny, którą widzimy jakoś na swojej równi, czy jako tego głównego rywala w Europie. Ten moment nadszedł. To jest już tutaj, a o wszystkim porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobry.
Cześć.
Już w ostatnim podcaście z Krzysztofem zajmowaliśmy się wieloma aspektami meczu z City, więc czekamy pewnie dzisiaj, jak ty to głównie uzupełnisz, ale też jest kilka kwestii, na które uwagę zwrócili użytkownicy, słuchacze, plus im bliżej, tym więcej informacji i przede wszystkim wypowiedzi się pojawia. Nagrywamy w czwartek wieczorem, do meczu zostaje niecałe 5 dni. Główne pytanie w Madrycie, bo zaczniemy od siebie. I główne pytanie brzmi, Nacho czy Tchouaméni? Słucham pana.
Bardzo chciałbym bronić Nacho, ale wydaje mi się, że po ostatnich miesiącach bardzo trudno jest znaleźć argument pro Nacho w tej rywalizacji. No i jeżeli już byśmy musieli znaleźć argument pro Nacho, no to jest to, że Tchouaméni może być bardziej potrzebny w środku pola i może wtedy to zwolnienie z Krosa z pozycji tego najbardziej cofniętego pomocnika. No więc Nacho nie prezentuje, nie daje żadnego argumentu sam, tylko to znowu trzeba patrzeć na te zależności i wydaje mi się, że to właśnie sprawia, że to jest argument, żeby na Nacho po prostu nie stawiać w tym meczu. I mój argument numer jeden za Tchouaménim na środku obrony jest taki, że nie przypominam sobie złego meczu na tej pozycji w jego wykonaniu, a kiedy widzimy go ostatnio w środku pola, no to on wygląda trochę jakby był nieswój. I tutaj wydaje się troszkę wolniejszy. Ma, powiedziałbym, że Tchouaméni jest dobry w pojedynkach, na tych pierwszych metrach, potrafi przewidywać to, co zrobi napastnik, dobrze radzi sobie w powietrzu, ale zauważyłem, może taka dopadła go kasemirowatość, że kiedy musi przebiec z piłką troszkę dłuższy dystans, no to zaczyna się robić taki trochę klockowaty, taki troszkę wolniejszy niż na tych pierwszych metrach właśnie. W rozegraniu piłki, no uważam, że też ma swoje braki, które też nie są aż tak widoczne, kiedy wyprowadza piłkę w roli środkowego obrońcy, chociaż też pamiętam różne nieporozumienia z Łuninem chociażby, czy z Carvajalem, ale to są takie nieporozumienia, które kończą się bardzo często w najgorszym wypadku, nie wiem, wybiciem piłki w aut, czy coś takiego. I ja nie przypominam sobie jakiejś takiej bramki rywali, czy nawet takiej bardzo groźnej sytuacji, w której jednoznacznie winą byśmy obarczyli właśnie Tchouaméniego. No a przypominam sobie kilka sytuacji, w których Nacho naprawdę nie pomagał w tym sezonie i myślę, że to też jest pewien eufemizm, bo Nacho rozgrywa jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach, być może w ogóle w karierze w Realu. Jego rola bardzo urosła po tym, jak Militao i Alaba się połamali, ale nie wydaje mi się, żeby on stanął na wysokości zadania. To, co możemy powiedzieć o Łuninie w kontekście kontuzji Courtois, to, że tak, tutaj Real miał dobrą dwójkę i ta dwójka dała radę, o tyle przy Nacho to jest duży znak zapytania i to, że dzisiaj nie rozmawiamy o tym, czy Nacho jest must have, jeśli chodzi o kolejny sezon, że trzeba przedłużać ten kontrakt, który no lada moment za 2,5 miesiąca praktycznie wygasa, za dwa, no to też pokazuje, że w Nacho wątpimy i wątpimy w niego pomimo wszystko, no bo wydaje mi się, że to też jest tak, że gdy ktoś ma białe serce i śledzi ten klub od tak dawna jak my, no to trudno nie darzyć ogromną sympatią tego zawodnika, no ale jednocześnie rozmawiamy tutaj o stronie czysto sportowej, a ze strony czysto sportowej, czysto piłkarskiej Nacho jest jednym z najgorszych piłkarzy w kadrze w tym sezonie. I no wydaje mi się, że jest najsłabszym ogniwem tej jedenastki, w której on miałby się znaleźć, więc według mnie no warto tutaj poszukać tego alternatywnego rozwiązania i mnie Tchouaméni się podobał na tej pozycji środkowego obrońcy. No i mam wrażenie, że Tchouaméni jest trochę bardziej mobilny, a w meczu z Manchesterem City ta mobilność stoperów będzie bardzo ważna. Spodziewam się też, że Antonio Rudiger weźmie się za Haalanda, więc ktoś, kto będzie obok niego, będzie miał No, może nawet trudniejsze zadanie niż sam Rudiger, bo wydaje mi się, że tak jak pokazał to Antonio w pierwszym meczu w poprzednim sezonie z City, że da się trzymać na smyczy tego Haalanda. O tyle to, co dzieje się wokół niego, no może mocno Realowi przeszkodzić, to widzieliśmy z kolei już w drugim meczu, no ale tutaj w tego Nacho ja mocno wątpię i bardziej wierzę nawet w środek pola właśnie Kamavinga, Kroos, Valverde, oni jako kompakt, nie z jednym piłkarzem, który ma zasuwać z tyłu i broń Boże Kroos, tylko jako kompakt, no widzę to lepiej niż Nacho na środku obrony. I tak jak mówię, no wydaje mi się, że Tchouameni też nie jest aż tak mocny w tym sezonie na defensywnym pomocniku jak na środku obrony. I to też jest pewien argument, że może nie warto tracić jego walorów na środku obrony, gdzie no według mnie jest klarownie lepszy w tym sezonie od Nacho. I to jest taki argument numer jeden. Na tej pozycji jest po prostu lepszy od Nacho i to będzie super ważna pozycja. A nie powiedziałbym, że Kroos jest słabszy od Tchouameniego, czy właśnie ten kompakt Valverde, Kroos, Kamavinga, czy ten kompakt jest gorszy niż na przykład Valverde, Tchouameni, Kroos. I no wydaje mi się, że to no znajdą się tu argumenty za Nacho, ale no tak jak mówię, one bardziej dotyczą drugiej linii niż samego Nacho. Dla mnie odpowiedź jest oczywista i odpowiedzią jest Tchouameni.
Ja ostatnio miałem duże wątpliwości, jakby nie potrafiłem dać jednoznacznej odpowiedzi, że wolałbym na przykład Tchouameniego. Widziałem wiele plusów, czy wiele, no widziałem też jakieś plusy dla Nacho, ale tak jak mówisz, z tym czasem, jaki teraz upływa z argumentami też, które ty przytoczyłeś, też nawet słuchacze, że z Tchouameniem na stoperze nie przegraliśmy, były też wielkie mecze i wielkie mecze pod względem gry jak Girona i wielki mecz samego Tchouameniego w Lipsku, gdzie nawet oni jako para z Nacho, gdzie by mogłeś ich porównać, no było jasne, kto ten mecz utrzymał poza Huninem, a kto raczej, no tam dziwnie się zachowywał dosyć, żeby nie obrazić. No to dajmy też jakieś tam aspekty, że teraz widać na filmikach z tych dwóch treningów na razie, środa, czwartek trening, że przynajmniej to, co pokazują, bo media twierdzą, że oczywiście 50-50, tam każdy gra ze sobą, Rudiger podstawowy i mu dokładają partnerów, ale na razie na filmikach to Tchouameni zawsze tam we wszystkich tych minimeczach jest obok Rudigera, się zgrywają. Do tego Nacho, no coś na lewej nodze ma, nie wiem, czy bandaż, tak jak opowiadaliśmy w poprzednim sezonie, że Mendy cały czas coś ma, cały czas czymś tam, nie wiem, czy coś mogą chronić, czy uciska, czy coś. Tak teraz Nacho dwa dni trenuje z czymś takim, więc nie wiem. Dobrze też zestawiasz kwestię tego Kamavingi, chociaż no ja mam ciągle obawy, bo jakby też Tchouameni, czy gorzej wygląda w środku pola, nie wiem, bo na przykład w tym meczu teraz ostatnim, to on zagrywał do Brahima przed pierwszą bramką, to on takie dał prostopadłe podanie. Kroos oczywiście wyprowadzili od obrony z Kroosem, ale to Tchouameni miał asystę drugiego stopnia, więc tam też nie jest taki najgorszy. I Kamavinga, jeśli pomyślimy, że też no, będzie dużo wymagań jakby defensywnych od pomocników, niezależnie czy powiedz mi, że Kroos będzie defensywnym tym w środku, czy będzie tym Kamavinga, może i będzie Kroos, bo rok temu tak było, że Kroos był tym defensywnym w obu meczach, w pierwszym to lepiej wyszło i dlatego to utrzymaliśmy, Guardiola tam pozmieniał i to nas zabiło. I wtedy Kamavinga będzie grał po lewej stronie, będzie pomagał Mendiemu trochę, to zwolni może atak. No ma to sens, ale też pamiętajmy, że w pierwszym meczu, no pomińmy to, bo pewnie ten błąd sędziego no, być może nawet nie był odwracalny, ale no strata wyszła od Kamavingi, nie? Dzięki któremu no, De Bruyne się nagle pojawił, on jak jest przed połem karnym, to ma duży procent skuteczności, wiele tych strzałów mu wpada, więc to on popełnił ten błąd i nie wiem, czy no, nie widzę tego, że Kamavinga aż tak dojrzał, żeby już, wiesz, żeby mu na przykład powierzać całe tę defensywę w środku pola i ustawić, że Kroos gramy na rozegranie, Mendy sobie tam spokojnie czeka, bo też nie wiem, jak przewidujemy City, czy będą grali czwórką tych pomocników przed Rodrim, między Haalandem a Rodrim, jak to tam będzie wyglądało. Także to były moje wątpliwości, no ale rozumiem z tym jakby z tym upływem czasu też od ostatniego podcastu, no że Tchouameni ma więcej argumentów, no plus też jak oceniamy już słabości Kamavingi względem tego, jakie słabości były Nacho w tym sezonie, no to raczej Kamavinga jest wyżej, czyli oceniamy lepiej, żeby on zagrał, więc to też jest taka kwestia. Myślę, że na razie przynajmniej na czwartek ten wieczór wszystko wskazuje, że Tchouameni zagra i tak to trzeba interpretować, tak trzeba się raczej szykować i no cóż, no taka będzie decyzja, no nie możemy nic więcej. Ja mogę tylko cię tu zapytać trochę tak lekko prowokacyjnie, czy gdyby Tchouameniego nie było, no załóżmy wypada, to wolałbyś Nacho czy Militao? Powiedzmy, że mówią, o dobra, Militao, no nie zagrał meczu, ale jest gotowy, bo już od lutego tam jakieś miał treningi, cały marzec z grupą, tutaj teraz te 9 dni normalnie biega Pintus i im tam robi jakieś ciągania, biegi, przybieżki, sprinty, wszystko jest git i czy tak nie ufasz Nacho, że nawet byś wystawił Militao w tym momencie?
Ja wiem, że pewnie bieganie z Pintusem jest dużo gorsze niż pojedynkowanie się z Haalandem, Ale nie, nie, za bardzo tęskniłem za Militao, żeby teraz pospieszać jego powrót i ja myślę, że tutaj trzeba też powolutku, nawet w kontekście rewanżu, nie myślałbym nawet aż tak bardzo o Militao na dzisiaj. No nie, nie, uważam, że Nacho jednak też zasłużył na to, że jeśli ktoś jest gotowy, no nie na 100% i wydaje mi się, że to jest też oczywiste w tym sensie, że no nie widzieliśmy Militao nawet grającego tę jedną połówkę z nieco poważniejszym rywalem, tylko no w biegu na chwilę po prostu, żeby cztery podania wykonać, no to nie, no wydaje mi się, że Nacho też, i tutaj no trochę odwołam się pewnie do zasług, ale nie zasługuje też na to, żeby grał gość, którego po prostu nie było nawet w treningu i jakkolwiek to nie zabrzmi, no Nacho też jest częścią grupy, która wywalczyła ten awans, a Militao nie. I dla mnie to też się trochę liczy. Bardziej w kontekście nie tego, nie wiem, rewanżu, bo jeżeli Militao będzie na 100%, to zapominam w ogóle o tym argumencie. Bardziej chodzi mi właśnie o taki zwykły szacunek do Nacho i o takie dbanie o to, że no, ciągle traktuję Militao trochę jak gościa bez nogi. Więc tym bardziej nie chciałbym kogoś nieogranego i kogoś, no możemy mówić sobie, że oczywiście trenuje od dawna i tak dalej, ale mecz to jest mecz i według mnie to jest jednak podjęcie dużego ryzyka zdrowotnego po prostu. I tak jak mówię, no ja za bardzo tęskniłem za Militao, żeby teraz narażać go na potencjalnie kolejny uraz. Za bardzo bym się bał tego, że mu się stanie krzywda, a jeżeli Real, no jakkolwiek to nie zabrzmi, jeżeli mam wybierać, czy Real ma odpaść, czy Militao ma sobie znowu rozwalić kolano na pół roku, no to chyba wolę już odpaść, no więc może to jest ta odpowiedź. No i bardzo mi przykro, że tak mówię w sumie, nie miałem tego zaplanowanego, ale no taka jest prawda, no zdrowie zawodnika jest i to takiego zawodnika, no też uważam, że powinno być priorytetem Realu w fazie, może nie w fazie, tylko w takim okresie średnioterminowym.
Pytam, bo wiadomo, że Carlo powiedział, że nie jest na 100%, on tam zagrał tylko 2 minuty w weekend ostatni, więc raczej nie ma tego tematu w pierwszym meczu, ale być może w rewanżu, tylko no też pewnie jest kwestia tego, gdzie gramy ten rewanż, że to jest może być może to jedno miejsce, gdzie no nie myślisz o tym, żeby wystawiać właśnie gracza, który max zanotuje kilka minut City, powiedzmy, czy nawet kilkanaście i może na Majorce coś zagra, że to jest ten problem właśnie, no ale zobaczymy. To było takie pytanie jakby trochę zamykające tę kwestię. Przejdziemy teraz do City trochę. Tam są urazy i może takie wyjściowe pytanie, co sądzisz w tym składzie City, jak też widzisz? Czy myślisz, że powtórzą? Tylko ci podpowiem, że w poprzednim roku zagrali no, z Gundoganem, to fakt, a teraz wymienią go, ale zagrali, że Rodri był w środku pola jako ten pomocnik łączący i między nim a Haalandem zagrali Gundogan, Bernardo, De Bruyne i Grealish, więc atakowali czwórką i to było ich podejście. Teraz pytanie może wyjściowe twoje, czy uważasz, że Kyle Walker zagra w tym dwumeczu? I no też, czy w pierwszym meczu, bo być może w dwumeczu to są większe szanse, ale czy w pierwszym meczu po tych wypowiedziach i Pepa, po tych informacjach, no wiemy, że tam nie ma oficjalnych komunikatów medycznych, więc trudniej to się ocenia, musimy, wszystko bierzemy ze słów tylko Pepa Guardioli, no i tam różne były te słowa, że może, może nie, może tak, doktor mówi nie, ale Kyle to Kyle, takie dziwne te, jak podchodzisz do Walkera i do składu City.
No właśnie te słowa Kyle to Kyle najbardziej mnie przekonały, że jestem pewny, że zagra w dwumeczu i właśnie myślę, że może nawet w pierwszym spotkaniu też wystąpi. Szanuję Pepa Guardiolę, gdy dobrze się go słucha na konferencjach prasowych, mimo że zdarza mu się trochę minąć z prawdą albo bardzo, tak jak wydaje mi się w przypadku Kyle'a Walkera i wyczuwam po prostu tutaj pewien blef. Natomiast nie uważam, żeby to była jakaś tam ogromne kłamstwo czy coś takiego. Uważam, że no faktycznie coś mu jest. Może lekarz rzeczywiście powiedział, że no będzie ciężko, ale wydaje mi się, że Kyle Walker też jest po prostu bardzo ważny dla City i tak jak w przypadku Militao i bardzo poważnej kontuzji, mówię o tym, żeby może nie podejmować ryzyka za wcześnie, o tyle uważam, że w przypadku Kyle'a Walkera, zwłaszcza na rewanż, nawet jeśli to ryzyko będzie, to uważam, że City je podejmie, bo no wiadomo, ta walka o Premier League też jest długa, ciężka i jest zacięta jak nigdy w ostatnich latach, ale myślę, że Liga Mistrzów też jest ogromnym priorytetem dla City i myślę, że na rewanż będzie tam podjęte ryzyko, jeżeli w ogóle będzie można mówić o jakimkolwiek ryzyku, no nie? Bo może wyleczy się, nie wiem, na ligę pomiędzy meczami z Realem, nie wiem, chyba na Luton u siebie, czy Crystal Palace, no nie pamiętam. W każdym razie nie, rywal nie z najwyższej półki. Także ja gdybym mógł pójść do naszego partnera i obstawić, czy Kyle Walker zagra w dwumeczu, to myślę, że nasz partner nie wystawi nawet kursów albo 1-0-1. No, dla dzisiaj tak oceniam na 98%, że zagra w dwóch meczu, tak bym powiedział.
Ja myślę, że to też ciekawy temat tej obrony, bo okazuje się, że oni nie mają tam aż tak wielu zawodników, że jeśli Ake wypada, a Guardiola powiedział, że nie zagra dłużej, więc rozumiem, że tam jest głębsze naderwanie. No, Walker naderwał to 23 marca, więc takie 3 tygodnie, jeśli powiem, że to jest takie małe naderwanie, że tak uznamy, bo nie wiemy, co tam dokładnie się stało, no to są 3 tygodnie i to wypada idealnie między meczami z Realem, więc jakąś szansę może mieć, czy na rewanż większą, na pierwszy mecz mniejszą. No jeśli ma taką dobrą genetykę, jak mówił też selekcjoner Southgate, że nie miał za wielu kontuzji w karierze, więc to też pewnie mu pomaga, więc może zdążyć. Jeśli go nie będzie, to też jest ciekawy temat tam, że tak naprawdę zostają ci Akanji, Diaz, Gwardiol, Stones wraca po urazie, jeszcze nie jest do końca pewne, ale wczoraj się rozgrzewał w meczu z Aston Villą, więc rozumiem, żeby zagrał, bo Rico Lewis, no fajnie wygląda, jak on w ataku biega, 19 lat, tam jest wszędzie, bo dołącza jako ten rozgrywający, wiemy, że oni mają z czwórki w obronie, robią trójkę w rozegraniu, idą, robią przewagi w środku, no ale w obronie no nie wyglądał tak jakoś mocarnie, nie, jak patrzyłem, Zaniolo tam latał, dwójka atakujących, Duran i Diaby chyba się nazywają i latali, no to tam mieli dosyć dużo, więc mi się wydaje, że też ciekawe, jak Pep do tego podejdzie, czy będzie, bo też trochę inaczej zagrali z Arsenalem, jak oglądałem, jak Akanji był bardziej na skrzydle, trochę inaczej z Aston Villą, gdy właśnie bardziej wchodził, obrońca wchodził w rozegranie, z tyłu trójka i robił te swoje przewagi, że piątka w ataku, czy czwórka i Haaland, bo Haaland w polu karnym, a reszta gdzieś tam lata, że to robi różnicę i też jestem ciekawy, jak on to zrobi, czy, bo jeśli wystawi czy Rico Lewis, czy coś i zostanie z tą trójką z tyłu, to czy będzie nam przezostawiał, że sam, nie wiem, to tam będzie grał na skrzydle, czy będzie to Bernardo, czy Foden, no chociaż Foden teraz wszyscy mówią, że powinien grać w środku po tym hat-triku, więc nie, być może będzie De Bruyne i Foden za Haalandem, a na boku będzie Bernardo. Tak, takie będzie ustawienie, ale czy opłaca się City zostać Bernardo samego na Mendiego, bo w poprzednim roku Kamavinga no różne tam miał przeboje, wiemy, że w wyprowadzaniu piłki, w rozegraniu on się staje tym rozgrywającym, jest super, ale w obronie nie wyglądało dobrze, teraz obrona no będzie w teorii przynajmniej zabezpieczona przez Mendiego i czy Guardiola, czy to nie będzie też przewaga Realu, jeśli Guardiola, wiesz, wyjdzie tym rozegraniem w środku, robieniem przewag w środku, zostawiałem na skrzydle tylko Carvajal na Grealisha czy Doku i z drugiej strony tylko Bernardo czy Foden na Mendiego, czy to nie pomoże Realowi w tym, że będzie Bellingham czy Vinicius też będą mieli więcej swobody do biegania wtedy i czy to nie będzie plus dla Realu, a jeśli w ogóle zagra Rico Lewis, no to myślę, że to jest duża strata względem tego, jakby grał Walker, więc to też będzie ciekawy temat pod tym względem.
No ja po pierwsze, a propos kłopotów na prawej obronie Manchester City, muszę to powiedzieć, Manchester City zazdrości Realowi Lucasa Vasqueza i ktoś taki by się mógł mocno im przydać, czyli ktoś jednocześnie i doświadczony i z czymś tam w ataku, no i też nie popełniający wielbłądów w obronie i takim graczem w ostatnich miesiącach był Lucas Vasquez. Tak zacząłem w sumie dosyć żartobliwie, ale tak zupełnie serio, myślę, że gdyby był w kadrze City, to byłby pewniakiem w obliczu kontuzji Walkera na takie spotkanie. No ciekawe są te pojedynki na pewno, natomiast ja się najbardziej chyba boję tego, że zobaczymy taki Real jak momentami w meczu z Lipskiem, kiedy solidny, dobrze ułożony, zaplanowany pressing Realowi kompletnie wiąże nogi i nie ma rozegrania, jeden cross jest dobrze presowany i nie potrafi też nic więcej sam zrobić, a drużyna jest jakoś tak dziwnie rozciągnięta i no tutaj mam obawę, że Real z tym sobie może nie radzić i że będzie po prostu posyłał w najlepszym wypadku gdzieś długie piłki w stronę Winiego i wszystko będzie zgarniał Diasz, który też no podejrzewam, że wrócił do tej lepszej dyspozycji, bo on też miał swoje górki i dołki, no ale też jakoś tak myślę, że na taki mecz no nie to, że się boję tego Diasza, tylko no myślę, że po prostu wejdzie na swój dobry poziom. Pod tym względem, jeśli chodzi o taktykę, to bym się bardziej zastanawiał właśnie nad tym, jak Real będzie zachowywał się z piłką, niż nawet to, jak City będzie zachowywało się z piłką, chociaż tak jak mówisz, w tym meczu z Arsenalem ja akurat oglądałem jego fragmenty, no Arsenal też teoretycznie no bardzo dobrze czuje się z piłką przy nodze, ale kiedy City wrzuciło wyższy bieg, no to były też momenty, że Arsenal naprawdę nie radził sobie z wyjściem. 11 graczy wracało i kończyło się wybiciem po prostu do stopera, który wznawiał każdy kolejny atak pozycyjny. I czegoś takiego się boję, żebyśmy też za bardzo się nie cofnęli. To zdarzyło się w meczu, nie wiem, z Barceloną chyba w Superpucharze, nie wiem, czy w tym roku, czy w zeszłym w ogóle, kiedy Real bronił, wiesz, na 4 metrze praktycznie od bramki. Chyba jeszcze to było rok temu, bo to chyba była bramka Courtois. No więc tego się trochę boję, że Real za bardzo się cofnie, a kiedy Real się cofnie i, nie wiem, będzie pilnował tego Haalanda, no to za Haalandem jest mnóstwo pomocników City, są boczni obrońcy, I z tej strefy obawiałbym się zagrożenia. I tak jak, nie wiem, w którymś meczu też, chyba pierwszy mecz City po losowaniu, kiedy Bernardo Silva w meczu z Newcastle, zdaje się, Newcastle zrobił ten błąd, cofnęli się za mocno, a jednocześnie dawali te 1,5 metra piłkarzowi ofensywnemu na to, żeby oddać strzał, i skończyło się 2 golami Bernardo Silvy po rykoszetach. Czegoś takiego się boję, że nie będziemy potrafili wyjść z tego typu sytuacji. Ale no, tak jak mówię, to jest taka zwykła obawa po prostu przedmeczowa, a nie jakiś strach, bo myślę, że w pierwszym meczu dla mnie najważniejsze jest to, żeby Real nadal miał szansę. W tym sensie, że no, chciałbym, żeby nie było 0-3, ale nie wiem, jeśli Real przegra jedną bramkę, no to też nie będę aż tak bardzo płakał, no bo jest ten rewanż. Wiadomo, rewanż jest na trudnym terenie, City grał u siebie bardzo dobrze, my mamy bardzo złe wspomnienia z ostatnich lat z tego stadionu, no ale nadal to jest otwarta rywalizacja i ja te, od kiedy ta reguła bramek strzelonych na wyjeździe poszła w zapomnienie, traktuję trochę te mecze jako pierwsza połowa i druga połowa i wydaje mi się, że to jest dosyć słuszne podejście i no, uważam, że rewanż będzie dużo, dużo, dużo ważniejszy, więc najważniejsze to po prostu nie wypaść z toru w pierwszym meczu, żeby utrzymać się na tym torze i później jeszcze wszystko będzie możliwe, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, jeżeli Militao jest gotowy, no to to też jest duża sprawa, jeżeli on będzie mógł zagrać. No tylko no to już jest też gdybanie i no prawda jest taka, że my nie wiemy tego, bo to wiedzą trenerzy i sztab medyczny Realu pewnie. Ale no wydaje mi się, że ten pierwszy mecz, boję się trochę też tego, że obaj trenerzy mogą wyjść z podobnego założenia i że City też na Bernabeu nie będzie aż tak hasało sobie w pressingu, bo Real no, może się przestraszyć, ale też pokazywał w tym sezonie nieraz, że potrafi wyjść z tego pressingu, nawet bardzo dobrego. No i nawet ten mecz z Lipskiem i fantastyczna akcja Bellingham Vini, no to też pokazuje, że City też musi mieć swoje obawy co do tych ataków Realu, więc też nie wierzę w to, że City wyjdzie, wiesz, wszystkimi do pressingu i zostawi 2 czy 3 z tyłu, bo to też będzie samobójstwo, nawet jeżeli w pierwszym składzie zagra Rodrigo, który też gdzieś tam akurat w takiej grze myślę, że się dobrze odnajduje, niezależnie czy to jest lewa strona, czy prawa.
No ja myślę, że tam z Lipskiem to poza tym, że rywal był bardzo dobry, jedna z lepszych drużyn, jak mówię, powtarzam to, jak widziałem w 1-8, to był też ten skład bez Rodrigo, a w środku jakieś cuda się działy i te cuda, wiesz, tak jak mówiłem Krzysztofowi właśnie w poprzednim podcaście, że Kroos jest defensywnym, po prawej ma Tchouameniego, po lewej ma Kamavingę i on pokazuje Tchouameniemu, ty wychodzisz, bo ty jesteś tym prawym środkowym, to ty wyjdź do tego, a Tchouameni jako ten defensywny zamysł ma defensywnego pomocnika, czekał. To było tak wszystko rozjechane, też nie wiem, było takie fizycznie, to też nie wyglądało dobrze, byliśmy do tej przerwy na reprezentację, to było takie, widać było, że to wszystko tak spowalnia i wszystko było, wszystkie te drugie piłki, no Lips grał niesamowicie, jakby mieli lepszego napastnika, myślę, że tam mogliby wygrać. I druga kwestia z twojej wypowiedzi, że oglądając te dwa mecze z Arsenalem i Aston Villa w wykonaniu City, to Arsenal jest dzisiaj bardzo chwalony, że świetnie nie zamurowali, to była, że świetna obrona, że świetne dwie linie, że szukali kontr, a mi bardziej no, się podoba Aston Villa dużo. I Aston Villa, jak patrzy na statystyki, to i więcej słynnych tych goli oczekiwanych, większe posiadanie, więcej strzałów celnych i też doprowadzili do remisu 1-1, stracili gola takiego, który myślę, że ich trochę zabił, ten wolny na 2-1, Zaniolos odskoczył, no tak też dziwnie, nie wiadomo, wygląda jakby coś tam sprzedane było, a nie, że starał się to obronić, odskoczył sobie w murze i w drugiej połowie no już było widać, że trochę są dobici, ale też mieli sytuację na 2-2, wyprowadzali 3-2, o tym części mówiłem, nie wiem czy prywatnie, czy też w podcaście, że jest dużo tych sytuacji, gdzie gdy przejdziesz tą pierwszą linię pressingu City, no to masz dużo tych sytuacji przynajmniej w równowadze i często jest równowaga 2-2, 3-3, no 3 obrońców zostawiają, jeśli Walker to może nawet 2 i mieli szansę i obronił to Ortega, no strzał był trochę w środek, bo doprowadzili do strzału, no i zaraz tam 3-4-5 minut po tej akcji był Foden od słupeczka 3-1 i było tak naprawdę po meczu, ale dużo bardziej podoba mi się Aston Villa i Aston Villa myślę też pokazała dużo więcej rzeczy, na przykład Carlo, szczególnie w kontrach, też to zagranie na gol na 1-1, ta klepka, było fantastycznie to wyglądało, więc też byłem zdziwiony tym, że Arsenal świetnie i niektórzy teraz stawiają, że to być może jest droga, bo też, nie wiem czy słuchać poprzedniego podcastu, też rozmawialiśmy, czy właśnie musimy poczekać, tak jak w poprzednim sezonie, że dopiero zaatakowaliśmy przy tym golu Viniciusa, potem trochę zyskaliśmy pewności siebie, atakowaliśmy ich, czy może właśnie jak Liverpool, ruszyć na nich, pokazać, bo też Liverpool mało się mówi, bo wszyscy, że świetny pressing Liverpoolu, ale oni też świetnie rozgrywali, że City nie radziło sobie z tym, żeby do nich doskakiwać, że mieli świetnie rozpracowane, bo McAllister, że świetne odbiory, ale tam jak potem oglądałem jakiś tam skrót taki taktyczny, że McAllister jak świetnie rozgrywał w ogóle nimi i myślę, że Real na pewno ma jakość, żeby rozgrywać, tylko trzeba też sobie poradzić tak jak mówisz z wyjściem, bo no City ciągle atakuje tą czwórką za Haalandem. No niesamowita jest ta siła ataku. I tak jak ci pisałem po Aston Villa, że chwalę Aston Villa, ale też City nie miało nawet minuty, w której oni właśnie byliby w swoim polu karnym się bronili, że oni cały czas idą do przodu, no mają swoje braki, ale cały czas idą do przodu i walczą. I też jestem ciekawy, na ile trochę Pep zwolni, a na ile to utrzyma, bo w pierwszym meczu na Bernabeu było widać, że jest szacunek, w drugim rok temu, w półfinale, no ruszyli na maksa, nie? Sam powiedział, że pozycję podwyższył. Oczywiście tam też, jak teraz słuchałem też jednej wypowiedzi, że Guardiola po prostu zdecydował się też pójść wyżej, no bo nie cenił Benzemy. Znaczy, wiadomo, nie cenił tego, że ta forma Benzemy, nie obawiał się tego, żeby zostawić go jeden na jednego w ataku, bo nie było, no nie była tutaj jakość Benzemy. Też mówiliśmy z Krzysztofem, że graliśmy w 10,5, czy nawet, no w 10 nie, bo był, ale w 10,5, że graliśmy i że to pozwoliło Pepowi wyjść wyżej. Teraz, no myślę, że jest duża różnica. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie różnica w postaci tego, że to będzie Bellingham za Benzemę, ale no też zobaczyłem, w jakiej formie fizycznej, bo widać było, że że nie było ciągłości i przez tę kontuzję i przez brak meczów po Walencji, że on fizycznie ciężko w reprezentacji z Brazylią, no skurczę, to już w pierwszej połowie tam się zginał, było widać. W drugim meczu no zagrał pełny, gola strzelił, więc wytrzymał do końca. W lidze cieszy mnie, że nie było jakiegoś, wiesz, łapania się za łydki, rozciągania się, że już było lepiej, no a teraz jest, zaraz też porozmawiamy o tym terminarzu, jest tyle dni na przerwę, więc no to są jakieś szanse, tak uzupełniając twoją wypowiedź.
No właśnie powiedziałeś o tym, że teraz jest Bellingham za Benzemę, no teoretycznie prawda, ale w tym obrazku taktycznym ja bym powiedział, że bardziej jest Vinicius za Benzemę i tutaj już mam obawę taką, w sensie obawę, na miejscu Pepa bym miał, że no takiego Diasza z Vinim jeden na jednego nie chcesz zostawić, w sensie oni mogą się ścierać i tak dalej, ale ktoś będzie musiał być obok, ktoś w stylu, wiesz, tego Walkera czy jakiegoś Akanjiego, no kogokolwiek. A Benzemę byłeś w stanie zostawić, bo Benzema motorycznie, no jakby technicznie wiadomo, był w topie i gdy miał piłkę na nodze, to i tak potrafił to wykończyć, no ale w poprzednim sezonie no to nie był taki Benzema, który brał piłkę na siebie i mijał rywala jak tyczkę, a Vini to potrafi, w tym sensie, że no wiadomo, może spróbuje 14 razy i może 8 straci, ale 6 udanych driblingów na ostatniej terci boiska to nadal jest dobry wynik i jeśli przejdzie dwa razy tego Diasza, no to możliwe, że dwa razy będzie sam na sam, no nie? Więc tutaj też ciekawe jak Pep do tego podejdzie, no bo ja rozumiem też, że nie będziemy oczekiwać od Viniciusa, żeby on wracał, wiesz, w naszą tercję boiska, tylko że on za stoperem co najwyżej pobiegnie, ale tak to niech ładuje akumulator na tę eksplozję w ataku, na tę eksplozję ofensywną, więc to wydaje mi się kluczowe. Co do tego, co do meczu Aston Villa z Manchesterem City, od razu sobie przypomniałem te mecze Villarrealu Unaia Emery'ego z Barceloną. Bardzo mocno narzekaliśmy wtedy na to, co robią zawodnicy prowadzeni przez hiszpańskiego trenera, no ale wydaje mi się, że trochę inny sposób miał na Manchester City, no ale wynik jest jaki jest i to mnie akurat jakoś tak bardzo nie zaskakuje. I to, czego ja się boję właściwie, i tutaj już bym powiedział faktycznie, może o strachu bardziej niż o obawie, to, że Real prześpi te pierwsze minuty. I my widzieliśmy to nawet w tych meczach z Lipskiem. Nawet zaśpiewanie tego, znaczy nie zaśpiewanie, wysłuchanie bardziej. Wysłuchanie tego hymnu przed meczem nie pomogło Realowi i no Real zaczął bardzo sennie to spotkanie i tam przecież też były sytuacje już w pierwszych minutach i w pierwszym i w drugim meczu, z tego co pamiętam. Więc no czegoś takiego się boję, że Real, i tutaj no pewnie przejdziemy do terminarza dosyć płynnie, boję się, że też po takim czasie bez meczu, no Real zacznie mecz i będzie, o, zaczął się mecz. No i tutaj wydaje mi się, że Pep Guardiola nie ma racji w kontekście tego, że mnie się wydaje, że drużyna, która jest w rytmie meczowym, jest w stanie przykryć te braki wydolnościowe, powiedzmy, te zmęczeniowe. I wydaje mi się, że City ma to, że jest w stanie mocno ruszyć i ma w sobie też na tyle takich umiejętności czysto piłkarskich, że kiedy nadejdzie zmęczenie, to będzie potrafiła i tak kontrolować to, co dzieje się na boisku, jeżeli będzie miała dobry wynik. I tutaj upatruję szansy dla City, że ja szczerze mówiąc właśnie gdybym miał wybierać, czy wolę mieć 9 dni przerwy, czy 10, czy grać to 3 dni, no to wolę grać to 3 dni, zwłaszcza z naszą kadrą. No ale kadra City według mnie nie jest tak szeroka, nie powiem tak dobra, ale nie jest tak szeroka jak Realu, no więc też rozumiem narzekanie Pepa Guardioli. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj mają rację. No i tak jak mówię, no mówię też, że wolałbym grać co 3 dni, no bo trochę tęskniłem za Realem, Real zagrał i co, tęsknię znowu, no i tak w koło Macieju, nomen omen.
Dobra, przejdźmy do terminarza, jeszcze tam chciałem mocne strony Realu jakieś wymienić, ale przejdźmy do terminarza, bo ja myślę, że Pep nie tyle się, on mówi o trudności terminarza, że 3 dni gramy, wiadomo, że w futbolu najczęściej, jeśli masz Ligę Mistrzów, Ligę, i puchar jakiś czy Anglicy jeszcze te dodatkowe, no to najgorsze, co możesz mieć w tym okresie 10 dni, to właśnie 4 mecze. Że potem raczej jak masz, no, grasz na przykład, załóżmy, sobota, wtorek, czyli tam 10 dni, no to potem już grasz w sobotę czy w niedzielę dopiero, tam masz 4 dni czy 5 nawet przerwy, że to się odkręca. On ma największe pretensje o to, że po rewanżu z Realem grają po 3 dniach z Chelsea w półfinale, taki półfinale Pucharu Anglii na Wembley, że to jakby się tam skleja, że nie dali im niedzielnego meczu, gdzie potem grają w czwartek chyba ligę czy coś, że to jest głównie to, ale plus, tak jak mówisz, no tam jest też ogólnie to, że ten terminarz jest trudny dla nich pod względem tych dni, pod względem tego, że jeśli wypada im Stones, nie był do gry w ostatnich meczach, wypada Walker i Ake, no to nagle Rico Lewis jest w pierwszym składzie, nie, że musisz coś tam kleić z 19-latka. No oczywiście, jeśli on jest w City i ma zaufanie Guardioli, bo też już grał w tym sezonie, no to nie jest jakimś tam ogórkiem, no ale musisz kleić z takich rzeczy. Ja przypomnę, bo też nie poruszyliśmy tego w poprzednim podcaście, że my rok temu też graliśmy po finale Pucharu Króla, pierwszy mecz City. I też my w sobotę graliśmy finał i zostaliśmy do niedzieli w Sevilla, żeby tam odpocząć, żeby sobie poświętować jakoś i we wtorek musieliśmy już grać City. Wtedy mieliśmy 4 mecze w 11 dni w tym okresie, łącznie z City, tak jak oni mają teraz 4 w 10, ale też mieliśmy tę trudność. Bardziej mnie razi w tej kwestii terminarza to, że finał jest w takim momencie, bo my jakby na to nie patrzymy, naszym problemem jest to właśnie, czy wolisz tą przerwę, tak jak ty mówisz, czy wolisz mieć 9 dni treningów, czy wolisz grać, ale wyobraź sobie, że gramy przed z Barceloną, teraz w sobotę w Sewilli wieczorem, jest dogrywka, kończymy to po północy, znowu zostajemy w niedzielę, jesteśmy wykończeni, wracamy do Madrytu i gramy z City, a jeszcze nie daj Boże, że wylosowałeś, że masz wylot, tak jak Pep mówi, że musimy my do Londynu, że męczy go podróż do Londynu, to co my mamy powiedzieć, jakbyśmy lecieli do Manchesteru? Nie wiem, kto to ustawia, to jest tak po prostu żenujący terminarz Hiszpanii i już nawet jak ktoś powie, że bogaci narzekają, że oni mają kadry, tak jak ty mówisz, że Real ma kadrę dobrą, no to wyobraź sobie, że jesteś skromną drużyną, która na przykład walczy o utrzymanie, to ty od 16 marca, od ostatniego kolejki przed reprezentacjami, do teraz 13 kwietnia, jak my gramy z Majorką, ta kolejka dla uzmysłowienia, no to niektórzy rozegrają tylko jeden mecz ligowy w tym okresie, przez ten miesiąc prawie. To, co my graliśmy z Atletikiem, ta kolejka, wszyscy grają, a dwie drużyny dostają finał Pucharu Króla, ktoś jest w Lidze Mistrzów, a reszta ligi, 15 zespołów, nic nie gra przez miesiąc. Jeden mecz gra, przepraszam. Kto to ustala? No czy kto to ustala? No La Liga z Federacją biją się, oczywiście muszą dojść do porozumienia w kwestii terminarza, bo tak tam mówi prawo i tak mówią te porozumienia ich. No ale to jest jakiś żart, nie, że musisz to robić i nie rozumiem tego, jeśli masz, ktoś powie, no ale to też w tym sezonie musisz skończyć do tylko w czerwcu, 1 czerwca masz finał Ligi Mistrzów, musisz skończyć w maju, no to zmień tak, żeby finał był w maju, nie? No jaki jest problem, że to był ostatni mecz w sezonie? Tylko tam też jest, że Tebas chce mieć ostatni mecz w sezonie, więc się przepychali, więc oni powiedzieli, to my sobie weźmiemy ten kwietniowy. No ale ten termin w Hiszpanii jest tak fatalny, bo my na to nie patrzymy. Naszym problemem jest to, czy my nie mamy za dużo dni treningów teraz. No ale ja mówię, wyobraź sobie, a nie myśl nawet o Barcelonie, pomyśl, że my gramy z Atletico w sobotę. I masz we wtorek potem wyjść na... I finał z Atletico gramy. I masz potem wejść we wtorek na City. Dramatyczny jest ten terminarz. I rok temu było to samo. Oczywiście Osasuna, no, udało się wygrać. Udało się też w miarę się zaprezentować we wtorek potem z City. No ale jaki to jest terminarz? Nie, że to jest ułatwienie, bo oni na konferencjach tłumaczą, że dlaczego Hiszpanie ułatwiają swoim drużynom? Oni mają 9 dni wolnego. Nie mamy 9 dni wolnego, bo położyliśmy tam ten dwumecz. No jedno mecz z Atletico w pucharze i by nie mielibyśmy wolnego, a gralibyśmy nawet potencjalnie klasyk, czy derby mogliśmy grać, więc to nie jest tak, że Hiszpania pomaga, bo też idiotyczne decyzje się podejmuje i tak bym powiedział w tej kwestii, że ten terminarz, że rozumiem Pepa, bo to jest też trudne i też wskazuje, że ta kadra nie jest aż tak szeroka, że tam wszyscy mówią, oni mają zawsze 25 na poziomie, bo nie do końca tak jest, jak spojrzysz nawet na newsa tego, jak ja robię, że pozostający na ławce w City, no to nie są tam takie nazwiska, że to jest na Superligę kadra 30 osób, więc to ja zwracam też na to uwagę.
No jak już narzekamy na terminarz Pucharu Króla, to ja też nie rozumiem, dlaczego aż tak ładuje się te mecze w styczniu, kiedy grasz na błocie gdzieś tam, wiesz, w Sestao, River czy coś i grasz z tymi trzecioligowcami, łamiesz sobie kości na błocie i tydzień później jedziesz do drugoligowca, tydzień później jedziesz do pierwszoligowca, no i potem dostajesz w bańkę na przykład od takiego Atletico, które potem i tak kładzie dwumecz z Atletikiem z kolei. Też tak się zastanawiam, czy to trochę nie było taktyczne, no bo tak jak mówisz, gdyby Atletico miało 90 minut teraz w sobotę, to może byśmy nawet się cieszyli. Albo gdyby City miało finał FA Cup na przykład, no nie na Wembley, no to też wiadomo, że tam jest ciśnienie może nawet większe niż na Puchar Króla w Hiszpanii, no myślę, że nawet na pewno. Więc no to prawda, że te puchary krajowe. No ja doceniam jakby ten romantyzm i grę na trzecioligowych pastwiskach, ale no nie rozumiem, dlaczego wtedy jest aż tak bardzo to naładowane w tym jednym czasie, kiedy potem aż tak bardzo się to rozmywa, no bo umówmy się, że nawet żeby zagrać w finale Pucharu Króla, nie potrzebujesz tych 2 tygodni na przygotowanie, nawet 2. No, załóżmy, że te 2 byłyby też okej, między półfinałem a finałem, a tutaj ten finał jest i za późno względem półfinałów, i za wcześnie względem końca sezonu, więc no też takie, no mam na to pewne powiedzenie, ale jest niecenzuralne, więc go nie powiem.
No i też umówmy się, no jeśli tak jak mówię, masz te 3 rozgrywki czy 4 w Anglii, no to też każdy mecz jest dla ciebie trudny, bo teraz wszyscy już, nie wiem, przypisują, że Barcelona, wiemy, się wykartkowała na Cadiz, ale Cadiz jest w strefie spadkowej, oni mają 8 meczów, żeby się utrzymać, mają 3 punkty straty do bezpiecznego miejsca, muszą z Barceloną, idą no walczyć o życie, czy Barcelona tak przyjedzie? Barcelona przyjedzie, bo wygrywamy, utrzymujemy przewagę, rewanż z PSG i klasyk i oni już są w tym, nawet nie patrzą na ten Cadiz, ale to te mecze na wiosnę z tymi drużynami, tym bardziej jak jest w strefie spadkowej, mówię, 3 punkty mają, także tam uwaga, oczywiście u nas też uwaga, bo to Majorka to Majorka dla Realu, wyjazd, nie wiadomo, być może będą po pucharze, a jak przegrają, to będą chcieli też zrewanżować się kibicom, bo wygrana z Realem też zrobi im sezon trochę, więc no te mecze, wszystko, każdy mecz jest trudny, no i masz tylko, wiesz, tydzień ma tylko 7 dni, a jeśli grasz jeszcze w środku, no to musisz jakoś te mecze, albo masz 3 dni odpoczynku, albo 4, no inaczej tego nie zmieścisz, więc ja rozumiem Pepa, bo on też mówi, że w poprzednich latach zawsze grali w sobotę, bo większy mecz w półfinale Pucharu Anglii ma być w sobotę i tak ich zawsze ustawiają, bo City największe, no ale też jakieś jego skargi można zrozumieć. Co jeszcze mamy? A, jeszcze mam pytanie do ciebie, czy, bo to też poruszałeś, czy brak wygranej na Bernabeu, nawet remis, czy skreśla nasze szanse w 2 meczu? To statystyki ci tylko podam, że Manchester City ostatni raz przegrał w domu w grudniu 2022 roku, tuż przed mundialem w Katarze. Ostatni raz w Lidze Mistrzów we wrześniu 2018 roku przegrał. Teraz z Arsenalem mieli, chyba była przerwana seria 57 meczów z golem na Etihad, więc zawsze strzelali. No i ostatnia statystyka, już sam Real Madryt, 2 razy z rzędu dostaliśmy tam po 4 gole. No rok wcześniej było trochę lepiej, bo odpowiedzieliśmy 3 i dzięki temu też doszliśmy wtedy do finału, ale rok temu no już niczym nie odpowiedzieliśmy. No i tak naprawdę, jak jest jakaś twierdza w Europie, i tak można wymieniać różne, i nawet w Polsce są fortece i twierdze, można wymieniać różne te, no ale jakbyś powiedział największą, gdzie nie chciałbyś jechać grać o życie, no to być może wymieniłbyś Etihad, nie? Mimo wszystko, nawet przy magii Bernabeu i innych wielkich Allianz itp. itd. być może wymieniłbyś na pierwszym miejscu Etihad, więc czy twoim zdaniem właśnie brak wygranej, co tak jak trochę wspominałeś, czy brak wygranej na Bernabeu skreśla nasze, czy, albo jak mocno redukuje szanse w 2 meczu?
Na pewno redukuje, według mnie nie skreśla, ale też według mnie według Carlo też nie skreśla i dlatego obawiam się, znaczy dobra, za dużo jest tych obaw, cały czas to mówię, ale myślę sobie, że
zaraz będą mocne strony Realu na koniec z dyskusji o City. Trochę powiem dobrych rzeczy. Jakieś?
Nie,
ja mam dużo.
Nie, tak serio, no, mam takie przeczucie, że kiedy będzie, nie wiem, 0-0, 1-1 czy 2-2 i będzie 60 minuta, no to Carlo już będzie jednak, wiesz, pragmatykiem, tutaj zmiana, może Modric na utrzymanie piłki wejdzie, może tutaj Oriol Romeu wejdzie, żartuję. Ale że coś tam jednak będzie grał na przetrzymanie wyniku, a nie na chęć właśnie strzelenia tego jednego gola. No to trochę rozumiem, bo nie będzie chciał ryzykować przy 2-2 w 2 meczu, po, wiesz, 1/3 2 meczu. Być może, bo zobaczymy, czy będzie dogryweczka. No ale tak domyślnie po 1/3 2 meczu. No i też nie będę miał o to pretensji, w tym sensie, że rozumiałbym taki pragmatyzm i no myślę, że Real aż tak bardzo nie ruszy w żadnym momencie tego pierwszego meczu. Chociaż chciałbym, żeby... Nie chciałbym, żeby tak się ten mecz zaczynał, jak mecz z Liverpoolem, ale chciałbym, żeby w jakimś momencie Real potrafił wdepnąć ten gaz naprawdę mocno i też mieć tyle szczęścia to na Anfield, bo myślę, że tak z czasem sobie to coraz bardziej uświadamiam, że Real miał rzeczywiście mnóstwo szczęścia, że doprowadził najpierw do tego 2-2, a potem doszło do 5-2 po bardzo ładnym trafieniu Militao zresztą, tak mi się teraz przypomniało.
No mówmy się, najpierw był wielki gol Viniciusa, dla mnie jeden z lepszych w jego karierze w ogóle, potem trochę szczęścia, no a potem też stały fragment, potem to już kontrowali ich jak młodych. Także to był bardzo też ciekawy mecz. Co do mocnych stron, ja właśnie o tym też terminarzu, że ja bym chyba wybrał mimo wszystko w tym rogu, przynajmniej po tym, co stało się ostatnio i też przy tych całych sprawach terminarzowych i przy tym też, jak Pep mówi, czy Ancelotti, jednak wybrałbym chyba, że chciałbym mieć te 9 dni właśnie i też oczekuję, tak jak pisałem na Twitterze, czy po prostu oczekuję, że będzie to przygotowane, wiesz, fizycznie będą też zawodnicy wiedzieli, o co chodzi, będą się przynajmniej spodziewali, co może City grać, że nie wiem, będzie cross i Kamavinga w środku, że oni będą rozumieli te zagrania, trochę nawet może przewidywali, ale będą przygotowani na to, co chce grać City, no i że będzie trochę jechanka. Oczywiście no nie da się z City, wiesz, zdominować ich 90 minut, bo nikogo tak się nie da zdominować futbolu, nawet jeśli, tak jak Pep też ostatnio dobrze mówił, że wy oczekujecie tu 7-0 od nas w każdy weekend, ale to nie istnieje, jak chcecie tego, to zwalniacie mnie i bierzecie kogoś innego, ale oczekuję, że po prostu przełożymy tę przerwę i przełożymy te treningi, 6 treningów. Mam nadzieję, że w niedzielę nie ma na przykład wolnego dla nich, tylko przyjadą, nawet, że nie wiem, różne potrenować czy wolne. Jak będzie w niedzielę wolne, to nie wiem, ja wolne biorę we wtorek, nie oglądam meczu po prostu, to Carlo mnie wtedy rozczaruje, więc myślę, żeby to przełożyli. I co do mocnych stron, w ostatnim podcaście ja mówiłem właśnie, że Bellingham, że zagra za Benzemę, przy czym gwiazdka jest, jaka będzie jego forma fizyczna, czy będzie potrafił wytrzymać mecz, też gdzie zagra, bo też nie poruszyliśmy tego, czy on będzie tym lewym pomocnikiem raczej, czy może były mecze, nie wiem, pamiętasz, z Barceloną na przykład był tym na szpicy, czy w środku, czy jak go nazwać, wysunięty i przyjmował piłkę i napędzał Brazylijczyków, więc to było ciekawe. Na plus myślę, że inne ustawienie albo może nam pomóc. Też mówiłem, że status faworyta City i chęć rewanżu u nas, no i ten termin, nasz czas na przygotowania, a teraz bym dodał jeszcze, bo teraz sobie przypomniałem właśnie, jak te, sobie myślałem nad tym pytaniem na czy Tchouameni, no to, że przewaga mentalna Rudigera, że on się czuje pewnie, że rok temu dał radę w pierwszym meczu, w drugim no, nie za bardzo mógł dać radę, bo nie wystawił go od początku Carlo, ale że Rudiger czuje się mocny, jest, czuje się teraz liderem w tym sezonie, że rozegrał taki sezon, ale też ma doświadczenie, wiesz, z tego, że tam z Haalandem się trochę poprzytulał w poprzednim sezonie i dobrze mu to szło. No i druga rzecz, którą bym teraz dodał, po tych, nie wiem, ile tam 3 tygodnie temu nagrywaliśmy, to jest Rodrygo forma piłkarska, tak zapisałem, bo Rodrygo nie tylko podało mi się w tym meczu, że z lewej strony nie ma Viniciusa, to wtedy gra, a jak na prawej to nie gra, tylko już było widać, szczególnie na Wembley, jak grał z Anglią, że piłkarsko on wraca, że to było i była ta kompilacja, że benzemowy mecz Rodrygo na Twitterze hulała, elegancko grał, podobało mi się, że nie było tych takich, no, pytań jak... No zimą było wiele takich meczów, gdzie pytać, co on robi, nie? Co on ma w głowie, gdzie on gra, co on tu widział. A było to właśnie, że elegancko grał, napędzał kolegów. Nawet taka, niektórzy nie doceniali tych małych klepek Benzemy, czy odegrania, ruszenia, zabrania zawodnika, że było to. I że to mi się podobało, doszły do tego gole, trochę się przełamał, to też jest ważne. Mam nadzieję, że nawet jak będzie teraz bardziej z prawej strony, no to jak będzie przed bramkarzem, no to nie będzie walił w bramkarza, bo jest z prawej strony, tylko znajdzie to okienko znowu, że to będzie ten aspekt. No i też myślę, że Aston Villa trochę pokazała, że City ma, czy Aston Villa, ta seria meczów, ale Aston Villa nawet przypomniała mi, że Real dobrze atakuje strefę za obroną i głębokość, no szczególnie poprzez Viniciusa, który biega cały mecz tam, nie męczy się, a City ma trochę problem z bronieniem tego i że to jest nasza nadzieja. No i tak jak oglądałem właśnie te analizy z Liverpoolem, że rozegranie Krosa, że Toni Kroos, no bo ja też pytałem Krzysztofa, czy wyrzucasz Krosa z jedenastki, żeby wiesz, fizycznie wytrzymać, żeby biegać za tym City, żeby ich presować, jak ruszasz jak Liverpool, czy wyrzucasz Krosa, no ale też jeśli wiesz, Liverpool pokazał, że też możesz trochę porozgrywać, trochę ich zepchnąć, no a czy jest lepszy gość od tego? No, jak ktoś miał wątpliwości, to w przerwie na reprezentację wrócił kolega do Niemiec i pokazał, jak się rozgrywa piłeczkę.
No właśnie mnie się wydaje, że tak jak 2 lata temu Real miał te remontady bez Krosa już na boisku, tak teraz też może się przydać brak Krosa, w sensie ktoś mocniejszy fizycznie, właśnie wtedy, kiedy już też rywal będzie trochę bardziej zmęczony i teraz to zmęczenie City, wydaje mi się, będzie dosyć może wyraźne po takiej serii spotkań, no bo tak jak sobie właśnie analizujemy ławkę City, no oni mają tam powiedzmy 2 dobre nazwiska poza jedenastką jeszcze na ławce, ale z tyłu nie wygląda to aż tak bogato, a wydaje mi się, że no na przykład brak Walkera i ktokolwiek tam nie zagra na Viniciusa, no to też jest ogromna szansa dla Realu i może nawet dużą szansą Realu właśnie jest to, że Vinicius też ma teraz te spokojne 2 tygodnie, czy nawet kawałek dłużej, no bo też nie zagrał w tym spotkaniu poprzednim. No i tutaj wypatruję też pewnej szansy dla Realu. No i myślę, że musimy też oczekiwać więcej od Bellingama, ale to też akurat ten okres, mam nadzieję, że mu pomoże, no przynajmniej w tym miesiącu, chociaż chciałem powiedzieć, że od miesiąca nie czytałem o tym, że Bellingham jest, że gra za dużo minut, ale akurat na profilu Asa na Twitterze po tym, jak został wystawiony w 11 reprezentacji Anglii, napisano, czy Madridistas się nie obawiają, że on za dużo gra. Wtedy, kiedy był oczywiście w środku, czy już kończył wtedy tę karę w żałosnej lidze hiszpańskiej. Ale wydaje mi się, że ta świeżość akurat w ataku może i powinna pomóc. No i liczę na to, że nawet Bellingham właśnie, mówię nawet dlatego, że on nie bazuje na szybkości, tak jak Vinicius, czy na tej zwinności, na tych pierwszych 5 metrach, czy 3, ale że też od niego oczekuję trochę większej świeżości, bo ta świeżość, mam wrażenie, troszkę mu gdzieś tam zniknęła. Też może trochę przestał zaskakiwać, bo rywale coraz lepiej go czytali, no i City też może go dobrze czytać, ma tam mnóstwo kolegów też z reprezentacji, no ale liczę też na to, że on pokaże się w takich meczach jak ten właśnie, no tak jak pokazał się chociażby w klasyku i że to będzie też jego że to potencjalnie będzie jego wieczór. No i tyle właściwie.
Ostatnia kwestia z City. Nie będziemy zestawiać jedenastek, czy łączyć jedenastek i robić jednej, bo my nie jesteśmy obiektywni i no po prostu wzięlibyśmy całą jedenastkę Realu i z tym idziemy na śmierć, więc pytania są dwa w kwestii wybierania zawodników. Pierwsze, którego zawodnika z Manchesteru City chciałbyś usunąć, żeby nie zagrał w tym dwumeczu? Kto to jest dla ciebie, nie wiem. No nie wiem, kogo byś po prostu usunął z jakichś powodów swoich? Kogo nie chciałbyś zobaczyć w jedenastce u Pepa?
Dobra, mówiłem ci, że mam dwa różne nazwiska, ale to będzie to samo nazwisko. Rodri.
No ja też bym go usunął. Też bym go usunął.
Oj, teraz halandziarze czy halandowcy po nas będą jechać. Wszystko przez to, że za tym Mbappé jesteśmy.
Nie, no aż tak nie obraża, że jest z czwartej ligi, jak Roy Keane tam się wypowiedział, jak zaraz dorzucili tę rozgrzewkę z lutego, że tam nic nie przyjął dobrze i nic nie zagrał dobrze Haaland. Też bym wziął Rodriego, bo zaimponowało mi i jak grał z Arsenalem, jak trzymał to, jak był De Bruyne, a jak Aston Villa bez De Bruyne, no to chłop miał timing tak perfekcyjny i też wziął się z tego na przykład trzeci gol, że on dryblingiem przeszedł gościa, podał Fodenowi. Miał tak perfekcyjny timing, kiedy się włączyć, kiedy zostać, jak wesprzeć, jak pozwolić, żeby ten jeden z trójki obrońców wyszedł. No super gra i, no, i nawet same liczbowo, że on ileś tam nie przegrał, chyba od marca ponad rok nie przegrał meczu, że jego drużyna, bo on jak wypadł jesienią, to tam City miało te potknięcia itp., ale tak to fantastyczny. Ale drugie pytanie, jakbym miał wybrać zawodnika do Realu, to nie wiem, czy Rodriego, czy to jest ta potrzeba, no zastanawiam się kogo. Ale też byś wziął, bo wziąłbyś Rodriego, że dwa wybory takie same.
No zastanawiałem się tutaj nad Haalandem i wiesz, gdzieś tam wyrzuciłem w swojej głowie Kamavingę z jedenastki Realu, przesunąłem Bellingama troszkę niżej, tego Haalanda w środku, na lewej niech będzie Vini, na prawej Rodrigo, za nim właśnie Bellingham i jeszcze za nimi Valverde i Kroos. No jakoś to też mi się klei jako takie 4-2-3-1 muriniowskie. No natomiast ja nie jestem aż tak przekonany do tego Haalanda, to znaczy wiadomo, że uważam go za lepszego niż Joselu i tak dalej, no to byłyby herezje oczywiście, no natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy mieli kogoś brać do pierwszego składu w Realu, no to bierzemy tego Haalanda, no on też ma oczywiście swoje problemy i takie piłkarskie, jeśli chodzi o czystą grę w piłkę, no po Benzemie to byłby spory downgrade. W tych kwestiach właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, no odegraj, zagraj sklepki, pokaż się, przejdź kogoś, no to tutaj Haaland no, nie zawsze wygląda jak potwór, ale w tych swoich momentach, ja nawet nie wiem jak to nazwać, bo chciałem powiedzieć w kluczowych momentach, ale to on sprawia, że te momenty są kluczowe, więc to jest jakby ta jego siła, że no, on potrafi rzeczywiście zrobić coś z niczego, ale nie od początku sam, tak bym to określił. Więc to są takie jego momenty. Ja dawno nie widziałem podobnego piłkarza, szczerze mówiąc. No i myślę, że no dobra, to jednak może jego właśnie jako to drugie nazwisko, które wziąłbym do Realu i wtedy może tak bym to skleił na nie wiem, na najbliższy mecz po prostu, tak to określam.
Nie, to dobry wybór, ja też bym wziął, bo ja, jak umówiliśmy się, że będzie takie pytanie, to ja go nie brałem pod uwagę, bo ja mówię, a gdzie on z Mbappe będzie zmieszczony, nie? Że ja źle zrobiłem, zdżinksowałem, no taka durnota, że na dzisiaj mówimy, nie ma, ja no oczywiście, wziąłbym też Erlinga, wszystko jest okej okay. I Erling downgrade piłkarski, ale wiesz, upgrade bramkowy no strzela, przy czym chcę też zauważyć, że była ta krytyka po Arsenalu, ale za Aston Villą Alvarez jak wszedł, to też nie był widoczny, a City przecież nawalało w tym polu karnym po 5 graczy i niby tam każdy miał jakąś okazję, a on miał 2 okazje, seteczki sam na sam i nogą i głową nie strzelił, także no też, tak, ale tak w grze był niewidoczny też, więc to jest tam taki problem. Dobra, tyle o City na koniec, trochę podżinksowane i w transferach i z City, także Erling gratulacje już, bo pewnie gol będzie jakiś. Co zostaje? Tematy poboczne? Dobra, możemy zostać w Lidze Mistrzów, bo tak jeszcze zaproponowałeś, żeby spojrzeć na te inne pary, więc zróbmy najpierw analizę tych par, w sensie taką, że kto myślisz, że awansuje i kogo byś wolał, jeśli ewentualnie Real potencjalnie by awansował, to naszą parą do półfinału jest Arsenal-Bayern, też jak widzisz to ten pojedynek i kogo byś wolał w półfinale potencjalnym, oczywiście zaznaczamy pokora, skromność, te wszystkie wartości.
Wolałbym Arsenal i myślę, że to będzie Arsenal, z tego względu, że dawno nie graliśmy z Arsenalem i to byłaby też taka fajna klamra, bo chyba w 2006 roku graliśmy z Arsenalem po raz ostatni i wydaje mi się, że to byłoby taki fajny powrót Arsenalu na ten najwyższy poziom. Jakoś nawet kiedy grali pseudo tiki-takę, to jakoś tak darzyłem ich szacunkiem po prostu i w miarę lubiłem, więc życzę Arsenalowi po prostu. Wolę Arsenal niż Bayern, więc chyba dlatego wolałbym mierzyć się z Arsenalem. Bo w razie czego, gdyby Arsenal awansował do finału później, to wiedziałbym przynajmniej, za kim być w tym finale.
Ja wolałbym Arsenal, ale myślę, że awansuje Bayern. Że też trzeba docenić to, że to będzie dla niej, wiesz, ratowanie sezonu i że też nie są tacy słabi, wbrew pozorom. To z Borussią, to, że przegrali, to też tam Mats Hummels nogą na 2 metrach robił takie interwencje, jakieś wygibasy, że kończy, pisałem do mojego kolegi z Bayernu, że gość kończy karierę, to może wy powinniście go wziąć po prostu i wasza obrona będzie odmieniona. No grał życie Hummels, więc myślę, że Bayern awansuje, tak bym powiedział na dzisiaj. Inne pary, Borussia, no aż takiego wrażenia dobrego nie zrobiłem się, że Atletico ciągle jest faworytem, a Barca PSG, no tak, mocno 50-50 widzę, że aż tak nie doceniam PSG i aż tak nie umniejszam Barcelonie, chociaż nie myślę, że są faworytem tej części drabinki, ale no też tak nie umniejszam aż ich, nie wiem jakie ty masz spojrzenie i zaraz przejdziemy do dodatkowego punktu tej agendy.
Myślę, że przejdzie Atletico, ale będę za Borussią i myślę, że przejdzie Barcelona, ale będę za PSG.
No właśnie, bo za kim miało paść pytanie, za kim będziesz bardzo PSG, to też bym powiedział, że za PSG, ale zrobiliśmy też taki punkt agendy, że połączone jedenastki, nie będzie City i Real, to będzie Barca PSG i nie wiem, czy w końcu zrobiłeś 4-3-3, czy zrobiłeś coś innego?
No 4-3-3, co prawda mam wątpliwości co do ustawienia pomocy, ale no w trójce by się zmieścili bez problemu.
No dobra, to zaczynamy od bramki, ja mam Ter Stegen.
Ja również.
Ter Stegen, tak. Jak się mówi? Ter Stegen?
Tak jak mówi kolega.
W obronie tak mam Hakimi, Araujo, Marquinhos i Nuno Mendes.
Mam Hakimiego, mam Araujo, mam Marquinhosa i mam Lucasa Hernandeza. Pomyślałem sobie, że skoro Achraf Hakimi ma hasać po prawej, to na lewej stawiamy na kogoś w stylu Ferlanda Mendiego, który ma przypilnować tyły. Co prawda Lucasowi wychodzi to różnie, ale tak z defaultu powiedzmy, że jest bardziej defensywny i wydaje mi się, że mocniejszy od Nuno Mendesa w tym aspekcie.
A, to elegancki wybór, podoba mi się też. W pomocy mam Zaire Emery, De Jong i Gundogan. Taka jest moja trójka.
Ja mam Vitinha zamiast Zaira Emerego. Nie oglądam PSG co tydzień, jak pewnie słuchacze mogą się spodziewać, ale oglądając jakiś tam mecz PSG jakiś czas temu, to możliwe, że nawet nie było w tym sezonie, bardzo spodobała mi się jego gra, taki wiesz, zwykły test oka po prostu, że byłbym w stanie, wtedy kiedy był w takiej formie, wtedy kiedy to oglądałem, no to byłbym w stanie obejrzeć mecz dla niego, żeby zobaczyć jak on się porusza, jak on podaje, jak on po prostu gra w piłkę i to mi się bardzo podobało. Gundogan wydaje mi się, że jest na bardzo wysokim poziomie w tym sezonie, myślę, że jedno w ogóle z odkryć, jeśli można tak powiedzieć o 33 czy 4-latku, ale myślę, że jest jednym z odkryć La Ligi, bo chyba nawet kibice bardzo się nie spodziewali, że tak dobrze będzie grał. No a De Jong wydaje mi się, że mimo różnych narzekań na jego formę, ja mam wrażenie, że on nie schodzi poniżej pewnego poziomu i ja też bym go tutaj wystawił. Zwłaszcza, że no tak sobie, tak jak tuż przed podcastem gadaliśmy jeszcze off the record, no to w obliczu łamliwego Pedriego, połamanego Gaviego, no ten środek pola i w tej drużynie, i w tej, on nie robi aż takiego wrażenia, więc ja się zastanawiam, jak w ogóle ten mecz będzie wyglądał, bo kiedy tam skrzydłowi włączą też wyższy bieg, no to tam też może być ciekawie, bo w środku pola mam wrażenie, że może być duży problem z zachowaniem jakiejś powagi. Ale no jestem ciekaw, bo też PSG z Ugarte, tak się nazywa ten Urugwajczyk, no też może starać się Barcelonę po prostu ugryźć w tym środku pola właśnie, niekoniecznie właśnie w taki sposób tiki-takowy, tylko właśnie taką siłą, agresją i z pomocą może właśnie Vitinha, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce. No i tak jakbym miał wskazać najsłabsze ogniwa w obu drużynach, to bym powiedział, że to jest środek pola i wydaje mi się, że tam może właśnie się przez to rozstrzygnąć, tam mogą się rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. Chociaż wydaje mi się, że rozstrzygną się gdzie indziej i przechodzimy do ataku.
No ja też powiem, że się cieszę, że jakbym miał wybrać poza Real City, że Real City gra w jeden dzień, że w drugi, jakbym chciał do jakiegoś meczu usiąść, to cieszę się, że Movistar tam płaci, że Barcelona była zawsze jakby w innym tym dniu telewizyjnym, że dzięki temu będziemy mogli obejrzeć Barça PSG, że wybrałbym ten mecz do oglądania jako drugi. W ataku mam Dembele, Usman, stary znajomy, nasz kolega, Lamine Yamal i mam Kylian Mbappé.
Mam Kyliana Mbappé, mam Lamine Yamal i mam Roberta Lewandowskiego. Ale bardziej chodzi o to, że wyżej cenię Lewandowskiego niż Gonzalo Ramosa. I wydaje mi się, że byłby w stanie też lepiej się, nie wiem, dogadać. No z Yamalem to powiedzmy, że wiadomo. Chociaż akurat no też oni nie mają jakoś dużo dwójkowych akcji, mam wrażenie, jak na to, co mogliby mieć przy takich umiejętnościach piłkarskich. No ale mam wrażenie, że lepiej by, jak to mawia młodzież, wajbował z Kylianem Mbappé niż nawet Ramos, który jest z nim w jednej drużynie. No ale to takie, wiesz, subiektywne, to bardziej odczucie niż jakaś tam wielka ekspertyza. Bo też no, nie będziemy się oszukiwać, że spędziliśmy godziny na układaniu sobie tej jedenastki. A i tak mamy różnic chyba trzy? Trzy różnice mamy.
Trzy, ale ja mam 6-5 dla PSG, a ty masz 6-5 dla Barsy, bo zamieniasz. Ale myślę, że to może być to, co rozstrzygnie, bo jakby znamy te siły, ale Dembele, jak zagra dobry mecz, albo jak Lewandowski zagra no piłkarsko dobry mecz, to on podnosi Barsę, a Dembele jak gra dobry mecz, no to wiesz, to on wygrywa wręcz mecz. I tam będzie, myślę, bardzo ciekawe to starcie dla mnie Dembele-Cancelo, że widzę tam naprawdę potencjał. Oczywiście jak Dembele będzie zdrowy, bo chociaż nie, no on nie miał chyba w PSG, że nic mu się tam nie działo akurat, może tam francuska dieta lepsza. Tak zamykamy Ligę Mistrzów. Zostaje jeszcze jeden temat, o którym ja już ostatnio z Krzysztofem dużo rozmawialiśmy, ale Maciej był ostatnio u nas po Walencji, a od Walencji dużo się wydarzyło w temacie Viniciusa, bo był też to odepchnięcie z Lipskiem, gdzie Maciej też ma inne na pewno zdanie, bo wiem prywatnie ode mnie w sprawie tego, jaka to powinna być kartka, bo ja mówię, że żółta. Potem co było jeszcze? Z Celtą odepchnął Mingueza, więc też było, że nie radzi sobie z nerwami. Był mecz z Osasuną, gdzie też no, trochę pokrzyczał, dostał żółtą kartkę i zagrał z Atletikiem. Był też, no niektórzy zapomnieli, był też, wszyscy informowali o tym, że jak rozpłakał się na konferencji, że był ten cały mecz z rasizmem, cała ta akcja potem, że on prowokował, tylko potem różne nagrania, więc to też doszło. Potem doszło to, co w ostatni weekend się działo. Niektórzy o tym już nie chcieli poinformować, że był rasizm w dwóch meczach i na pierwszoligowym poziomie, i na trzecioligowym poziomie i za to są kary, więc to też się łączy na pewno z Viniciusem i tym, jak się go odbiera, więc jakie jest twoje spojrzenie po miesiąc ci nie było w podcaście na to, co się działo, bo znowu to jakby, bo też mówiliśmy, że Vinicius w tym sezonie trochę wyciszył się, też nie było aż tyle kartek, bo dostał teraz dopiero 4 w 8 meczach, ale wcześniej miał chyba 8 kartek w 30 czy coś takiego, już nie sprawdzałem tych statystyk, więc było spokojnie do tego momentu w sezonie, więc jakie ty masz opinie czy wrażenie o Viniciusie? No wiadomo, że ja, jak powiedziałem ostatnio, że ja jakby jestem w jego obozie, uważam, że to ogólnie La Liga i sędziowie powinni się zmienić. No i też, że z Lipskiem nie powinien dostać czerwonej kartki, bo to też był taki, to była duża debata, więc teraz ty po miesiącu też możesz jakby wejść do tej debaty i tym tak dzisiaj będziemy kończyć podcast, że spojrzeniem jeszcze na Viniciusa.
Gdyby Vinicius dostał czerwoną kartkę z Lipskiem, w ogóle bym go nie bronił, w tym sensie, że wiem, że co tam stało się wcześniej, że Orban wsadził mu palec gdzieś tam w okolice policzka czy coś, ale no nie uważam, żeby to miało...
Ja ci dodam właśnie, że nie uważam, że to było jakieś znaczące, to było w 8 czy 9 minucie, ja też mówiłem, że to tam oni walczyli i nic, może coś tam się pogadali minutę po tej akcji, ale że to moim zdaniem to nie było znaczące, że on się po prostu sfrustrował, jak ostatnio sfrustrował się Muniain, bo Muniain dobry chłopak, w Carvajala się walił, ale on się tylko sfrustrował, to już tam wylałem swoje żale na Twitterze w sprawie komentarza tej akcji.
Nie, no i wydaje mi się, że wiesz, gdyby Vini dostał wtedy czerwoną kartkę, bo to nie miałbym pretensji w tym sensie, że nawet po powtórkach to niekoniecznie było odepchnięcie, w tym sensie, że ten cały ruch był taki, że sędzia na boisku mógł uznać to za uderzenie nawet w okolice twarzy. Wiem, że twarzy tam nie dotknął, tylko szyję, ale to nadal jest ten atak, powiedzmy, w strefę no, dużego zagrożenia nawet dla zdrowia rywala. Jest to absolutnie niesportowe i no, totalnie uważam, że trzeba to skrytykować. Jakby niezależnie od tego, czy sędzia musiał pokazać czerwoną, czy tylko mógł, czy miał prawo i tak dalej. Uważam, że z tego też się zrobił trochę temat pewnie zastępczy, no bo od razu się zaczęło, a gdzie jest VAR i tak dalej. W meczu z Celtą uważam, że w ogóle nie ma o czym dyskutować. W tym sensie, że Mingueza zachował się jednoznacznie źle. Popełnił niesportowy faul. Dostał, no niestety tylko żółtą kartkę, bo przepisy są jakie są. Sędzia nie popełnił błędu, dając mu żółtą kartkę. No i Vinicius się sfrustrował, tak jak sportowcy bywają sfrustrowani, wylał swoje żale Dominguezy bezpośrednio, dostał słusznie żółtą kartkę, no i tyle w sumie, no po prostu nie ma tu w ogóle według mnie większego tematu. Tak sobie teraz przypomniałem w trakcie tworzenia tej wypowiedzi, że mieliśmy taki problem z Alvaro Moratą kiedyś, który dostał w sezonie 5 żółtych kartek, może i więcej, ale no pamiętam pierwsze 5, bo liczyłem do sankcji i wszystkie były za dyskusję z sędziami. I jakoś w Hiszpanii nie był to problem, kiedy Vinicius dostaje kartkę za to, że odepchnął rywala, czy nie wiem, starł się z rywalem nawet, no to problem nagle jest. I to, co mnie boli chyba najbardziej w ogóle w tej kwestii Viniciusa, i uważam to za taki, no nie boję się tego słowa, uważam to za skrajny kretynizm, kiedy no, Vinicius sprowokowany czy nie zachowuje się w sposób, powiedzmy, nie w porządku, niesportowy też, i pojawiają się komentarze, no Zora powie, że to rasizm. No, uważam, że no niestety, jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że jest skończonym idiotą. I mam nadzieję, że nas nie będzie słuchał i nawiązywał z nami jakichkolwiek dyskusji, bo uważam, że to jest taki papierek lakmusowy. Jeśli ktoś uważał na chemii, to może będzie pamiętał, o co chodzi. No i nie, właśnie mieszanie rasizmu na przykład do tych spraw jest kompletnie idiotyczne. I w ogóle, jeśli ktoś pod tego typu artykułami wspomina w ogóle o rasizmie, no to też nie świadczy o nim ani dobrze, ani średnio, ani nawet słabo, tylko fatalnie. Więc to też chciałbym tak jednoznacznie bardzo oddzielić. No i w tym meczu z Osasuną, no też dostał żółtą kartkę, pewnie niepotrzebnie, bo rzeczywiście są takie momenty, kiedy uważam, że Vinicius powinien odwrócić się i trochę się nawet wyciszyć. Tak, żeby nawet nie dać tym nieudacznikom, niektórym sędziom, się popisywać tymi kartkami. I właśnie w meczu z Osasuną mam wrażenie, że to było takie zachowanie, chociaż też to nie było nic aż tak jednoznacznie złego, jak w meczu z Lipskiem, czy z Celtą, kiedy odpychał Minguezę, bo no tak później analizowaliśmy sobie też, ty powiedziałeś, że machnął ręką, ja tego machnięcia do dzisiaj w sumie nie widzę, powiem ci szczerze. I już kiedy Vini się odwraca, no to wtedy ta żółta kartka pojawia się w ręce arbitra. No i dla mnie to też było takie no, mało zrozumiałe. Więc ja tego absolutnie bym, aż tak bardzo, może nie absolutnie, ale aż tak bardzo bym tego nie krytykował. Natomiast moja obawa jest taka, czy coś się zmieniło przed tym meczem z Lipskiem w głowie Viniego, czy to jest jakiś problem, nie wiem, życiowy, może rzeczywiście pomyślał, że klub go nie broni, może coś tam jeszcze innego zaszło. Jest mi trudno powiedzieć, czy Vinicius ma prawo się zachowywać w jakiś sposób. No oczywiście, że nie powinien, natomiast podejrzewam, że w ostatnich tygodniach i miesiącach był karany w odpowiedni sposób za swoje zachowania. Z tym Lipskiem, no tutaj jest ta dyskusja, czy żółta, czy czerwona. Pamiętam, że ze 2 lata temu mówiłem, że gdyby dostał czerwoną raz, drugi, to może by go to trochę uspokoiło, ale dzisiaj nie uważam tak. Uważam, zgadzam się tutaj z tobą, że Vini jest jaki jest i on taki zostanie, bo to jest cały on. Może to Krzysztof mówił, ale według mnie można trochę spróbować nad tym zapanować, ale nie zapanuje się nad tym do końca. I to, co według mnie jest dużym problemem, to to, że te jego zachowania, i abstrahując też w ogóle od sędziów i rywali, ale gdzieś tam Real jako ten klub, który chciałby być nieskazitelny, wydaje mi się, że PR klubu też na tym cierpi i PR samego Viniego już dosyć mocno szoruje pod nie, jeśli chodzi o nawet nie kibiców innych klubów, tylko o takich ludzi związanych z piłką, niekoniecznie z jednym klubem, i boję się tego, że on przejdzie tę granicę, w której stanie się rzeczywiście drugim Neymarem, który będzie kojarzył się tobie, który lubi Neymara, czy nam, którzy lubimy Viniciusa, nam się będzie kojarzył z piękną grą, z pięknymi golami, driblingami i tak dalej, ale innym będzie kojarzył się z kilkoma nurkami, z kilkoma prowokacyjnymi zachowaniami, z odepchnięciami rywali, z dyskusjami z sędziami i z, nie wiem, niepokazywanymi czerwonymi kartkami, bo przecież jedno wiadomo, to Real płacił 18 lat wiceszefowi sędziów. Więc tego się trochę boję i uważam, że tutaj rzeczywiście jest rolą klubu i samego Viniego, żeby próbować coś w tym kierunku robić, i uważam, że akurat tutaj, no nie wiem, jak oczywiście Carlo i Vini pracują na co dzień, ale podobają mi się te słowa Ancelottiego z konferencji prasowych, na których to też nie jest tak, że Ancelotti wychodzi i mówi, Vini się zachowuje jak zachowuje, bo go prowokują. Tylko on sam też mówił o tym, że Vinicius może się zachowywać inaczej. I mnie to cieszy, bo uważam, że Carlo Ancelotti jest takim trenerem, który jest w stanie nad takim Viniciusem zapanować. I nie mam przekonania, że, nie wiem, De Zerbi, Xabi Alonso, Xavi Hernandez byliby w stanie zapanować nad takim piłkarzem i w pewien sposób nawet o tym mówić publicznie. I to mi się podobało Carlo, mimo że o nim w ogóle bardzo mało dzisiaj rozmawialiśmy, a wydaje mi się, że też no tutaj może być, myślę, że będzie kluczowym aspektem nawet tego dwumeczu z City właśnie.
No fajne wypowiedzi. Powiedziałeś, czy coś się zmieniło przed Lipskiem? No myślę, że była ta sytuacja. My też, ona się już pojawiła chyba po naszym podcaście, że Real tam opublikował tą małpę czy coś na Instagram przed meczem z Walencją, no to było takie no aż niewiarygodne czytając to i że tam Vinicius był wściekły i być może było to, no miał prawo przynajmniej się zdenerwować. Co do tego, co do kartki z tego sezonu, to ja też Krzysztofowi wspominałem, że potem oglądałem Barca Atletico, no tam machali do tego sędziego rękami, pięściami, nie zgadzali się z tyloma decyzjami, wyrzucony został Xavi, no i ja też uważam, że Xavi, wiesz, Xavi za dwie rzeczy od razu wylatuje, żółta kartka, czerwona nara, dwa mecze zawieszenia, jeszcze mogli mu dać mu za recydywę dodatkowy mecz i w klasyku by go nie było, to on raz, dwa, a tym nic nie mówi, tylko się odwracał, bo takie były akurat kryteria do zawodników w tym meczu, także te kryteria też jak zawsze rozjechane, no i tego, że Carlo o zmianie, to tak jak powiedział właśnie do Bellingama, mi się przypomniało, że Bellingham nauczył się co ma robić, jak gestem, wiesz, zaszył sobie usta, że nauczył się milczeć, chociaż też tam pojawiły się w tych takich, no nie podcastach, ale takich programach z opiniami, że czy nie powinien być zawieszony, bo przecież Lewandowski za nos, trzy mecze, to słynny nos, trzy mecze, dalej to hula. Na koniec jeszcze przypomniałem sobie pytanie, żeby już dzisiaj to powiedzieć, czy wypowiedzieć opinię, czy stawiasz szpaler Majorce, jeśli wygra, bo gramy, oni mają finał Pucharu Króla i tydzień potem grają w sobotę. Czy masz jakiś problem, żeby im postawić szpaler? Wiemy, że problem jest ze stawianiem szpaler i Atletico, i Barcelonie. No być może już nie będzie tego szpaleru z naszego życia tym klubom, a może będzie, coś może się zmieni, jakaś degradacja, jakieś przeprosiny może od kogoś, może wtedy będą te szpalery, ale czy Majorce stawiasz, czy jednak uważasz, że to, że ta tradycja to już się skończyła w Hiszpanii i no też ze względu na przeszłość z nimi, bo też ta przeszłość świeża z nimi no nie jest, Raio i Mafeo, no nazwiska są ohydne, bym wręcz powiedział, pod pewnymi względami, więc tak jeszcze przed meczem, zanim Majorka wygra, przegra, żeby to już wybrzmiało z naszych ust, czy stawiasz im szpaler i czy masz jakieś obiekcje?
Nie mam obiekcji. Jeśli Majorka wygra finał Pucharu Króla, to w następnym meczu powinna dostać szpaler i jeśli gra z Realem, powinna go dostać od Realu Madryt i uważam, że powrót do szpalerów wobec każdej drużyny, która wygrywa właśnie, myślę, że nawet można to w pewien sposób ustalić między klubami. Jeśli wygrywasz Puchar Króla, to dostajesz szpaler w następnym meczu. Jeśli jesteś już koronowanym mistrzem, dostajesz szpaler do końca sezonu w każdym meczu. I no ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, że ktoś tam nie chciał stawiać szpaleru, jeśli była to wygrana w klubowych mistrzostwach czy w Superpucharze Hiszpanii. Ale no uważam, że najważniejsze dwie rozgrywki w Hiszpanii, to Puchar Króla i Mistrzostwo Hiszpanii, więc jeśli tak, niech tak będzie, może warto oddzielić grubą kreską tę czasami się śmieję właśnie, że może czasami faktycznie myślę sobie jak dobry człowiek, teraz też tak o sobie pomyślę, że może warto oddzielić grubą kreską tę, nie wiem, nienawiść może nawet, która gdzieś tam też się potęgowała właśnie tym niestawianiem szpalerów, bo stawianie szpaleru to oddanie szacunku, nic innego. Jeśli nie oddajesz szacunku zwycięzcy, no to komu chcesz oddać szacunek tak ogólnie, tak w ogóle, tak w sporcie? No więc jeśli Majorka wygra, no to może powinna otrzymać szpaler i tyle.
Też myślę, że powinni postawić bez żadnego tam ale, postawić, oklaskać, oklaskiwać tych rywali, pokażą puchar i gramy. Tyle jest na dzisiaj dla słuchaczy, co możemy dać. Trochę jest czasu do meczu, więc na pewno Nacho czy Tchouaméni, ogólnie skład. Też nie rozmawialiśmy, czy w głowie Carlo nie wyjdzie coś jak z Lipskiem, że Rodrygo nie zagra, czy ktoś nie zagra, czy Krosa wyrzuci, bo my tak rozmawialiśmy cały podcast z tym, że 10 pewniaków jest i wybierasz Kamavinga czy Nacho, ale Carlo Ancelotti, no jest gość, który potrafi tu zaskoczyć z synem i kolegami tam jego.
I Ramosa dać do środka pola. Nie, bardziej się zastanawiam i też miałem to powiedzieć wcześniej, ale mi gdzieś tam wyleciało. Czy Guardiola nie będzie overthinkował, tak jak żartował sobie, czy mówił po prostu o tym przy okazji poprzedniego dwumeczu z Realem? No to dzisiaj no nie wczytuję się aż tak wnikliwie we wszystkie jego słowa, ale mam wrażenie, że tutaj też może jakiś overthinking się pojawić, zwłaszcza w obliczu, wiesz, problemów Kyle'a Walkera. No tam nie wierzę może w to, że tam Bernardo Silva zagra na boku obrony czy coś takiego, ale no może jakaś niespodzianka będzie. Pytanie, co taką niespodzianką by było, bo na dzisiaj tak sobie myślę o tej kadrze City, Nie wiem, gdzie tam może w ogóle zaskoczyć.
Nie, no ja cię zapytam, czy jeśli uznajemy, że Stones jest zdrowy, czy doszedł do tej dyspozycji, że to było tam przeciążenie, tylko jest gotowy, to czy jeśli zagra Rico Lewis, no ja ci mówię czwórkę, Akanji od prawej, Stones, Diaz, Gwardiol, to jest jakby podstawa, czy jeśli zagra Rico Lewis, no to nie wiem, dla mnie będzie niespodzianka, że on go wystawia. Nawet jeśli mu ufa, jak mówię, on jest kadrze, jest ich piłkarzem pełnoprawnym, to wszystko, dla mnie będzie niespodzianka, że potencjalnie nie gra któryś z tej czwórki, a gra Rico Lewis. Meczu na Bernabeu.
No tak, tylko wiesz, tak mówiąc o Guardioli i o jego rozmyślaniu, myślę sobie bardziej o tym, że tak totalnie, wiesz, zaskoczy typu Haaland na skrzydle. W sensie, żartuję sobie teraz oczywiście, ale chodzi mi o to, że taka kompletna zmiana struktury i taki pomysł jakby, którego faktycznie nawet się w ogóle nie spodziewasz przed meczem, bo sam Guardiola chyba na to trochę w cudzysłowie chorował, że myślał, że musi coś takiego przygotować, w końcu przestał kombinować i wygrał Ligę Mistrzów. I no, może w tym jest metoda.
Tylko na końcu, tak jak mówisz, że ludzie wbrew pozorom, myślę, że nie do końca patrzą na ich kadrę, że nie ma, tam aż tylu podstawowych opcji, z których możesz korzystać. No jest Alvarez, może Grilli, no ale Alvarez nie zagra, jeśli jest Haaland raczej i przy tej formie Fodena, więc tak naprawdę dla mnie wybór jest, jak Rodri i Haaland to są te dwa czubki między pomocnikami, no to Bernardo, De Bruyne, Foden i Grealish albo Doku i wiele więcej nie ma, bo jest tam ten Nunes, jest Kovacic, też Kovacic średnio też moim zdaniem zagrał z Arsenalem, więc aż tak wiele opcji też nie ma, żeby przekombinować, dlatego ja bym bardziej patrzył, bo Doku mi się bardzo podobał za Aston Villa, Grealish wraca po kontuzjach, tam problemy były, tak, bo się włamywali, zastraszyli rodzinę, no to też tam nieciekawa akcja, ale ma wracać, więc to gdzieś jest zagadka może, ale dla mnie byłoby zaskoczenie, gdyby postawił na Luisa mimo wszystko, jeśli Stones byłby zdrowy, ale rozumiem, że jest zdrowy, bo rozgrzewał się za Aston Villa, więc tak podchodzę. Więc Nacho Tchouameni, skład może też City, wasze podejście do City.
Jedenastka łączona PSG i Barce.
To też jedenastka łączona, jak też podchodzi do terminarza, no i może też nawet o szpalerze, że zanim Majorka zagra z Atletikiem, żeby to już było wiadomo, jakie macie podejście, jak patrzycie na to, bo wiadomo, że z Barcą i z Atletico to było różnie. I tyle na dzisiaj i szykujemy się do tego momentu. Nowy wtorek jest to, na co, tak jak mówię, czekaliśmy od początku sezonu. Dziękuję za dzisiaj, Maciej.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.